Dzień zapowiada się upalny. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest godzina 7.09, rozpoczynamy poranek wnet 10 maja 2008 roku, a noc również była gorąca. Donald Trump podpisał ustawę 447 w sprawie restytucji mienia ofiar Holokaustu. Taką informację 6 godzin temu podał na Twitterze Paweł Żuchowski, korespondent RMF-u. Również działo się coś na granicy izraelsko-syryjskiej. Armia izraelska odpowiedziała na atak przeprowadzony przez siły irańskie na części wzgórz Golan należącej do Izraela. Tak poinformował rzecznik izraelskiej armii. Jest jakaś odpowiedź armii izraelskiej. Postaramy się w dzisiejszym poranku ustalić, co tam się dzieje.
Radio poranku.
A rok mamy 2018 oczywiście, a nie 2008. Mamy połączenie telefoniczne z panem Andrzejem Burkhardtem, rzecznikiem Komitetu Katyńskiego w New Jersey. Dzień dobry panu.
Witam panie redaktorze, witam państwa, witam słuchaczy.
Najpierw skomentujmy to, że Donald Trump podpisał, tego się spodziewaliśmy, ale tą ustawę 447 i co pan o tym sądzi?
No, bardzo niedobrze się stało, że ta ustawa w ogóle przeszła. Jeżeli państwo interesują się amerykańskim procesem legislacyjnym, to ona przeszła w bardzo dziwaczny i niecodzienny sposób. Nie odbyła się normalna rekonciliacja, to nazywają, czyli po prostu uzgodnienie wersji pomiędzy Izbą Wyższą a Izbą Niższą, co normalnie się dzieje. Dlatego, że przewodniczący Komisji Zagranicznej Kongresu Stanów Zjednoczonych zadecydował w ostatniej chwili, żeby poddać tę ustawę pod głosowanie metodą obrad specjalnych z pominięciem konsultacji publicznych, z pominięciem właśnie procesu uzgodnienia wersji. I zamiast właśnie tego normalnego procesu, zamiast wersja Izby Niższej, która była już gotowa, została wycofana, a Kongres, a Izba Niższa zagłosowała za akceptowaniem wersji senackiej bez zmian. To wpłynęło na znakomite przyspieszenie całej procedury, no i przede wszystkim właśnie uniknięcie konsultacji społecznych, które się nazywają tutaj przesłuchaniami kongresowymi. Także żeby pozbawić się środowiska na przykład polonijne jakiejkolwiek szansy zabrania głosu w tej sprawie. W ten sposób mieliśmy bardzo mało czasu. A ostatnią wersją, podobnie jak w Polsce, ostatnią instancją, podobnie jak w Polsce, jest podpisanie ustawy przez prezydenta Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych może ustawę zawetować lub podpisać. Nie jestem w tej chwili, nie pamiętam w tej chwili dokładnie, jakie są jeszcze inne możliwe opcje. Termin tego właśnie upływa. A tu znowu była jakaś drobna manipulacja, podobno miał upływać dopiero 11. Ale potem coś tam zmieniono w zapisach kongresowych, to jest po prostu niesłychane, ale ten termin jeszcze uległ przyspieszeniu. No i w każdym razie prezydent był zobowiązany prawem do zrobienia czegoś z tą ustawą, no i zadecydował, że ją podpisze. Trochę trudno się dziwić, że państwo się orientują, czy interesują amerykańską politykę wewnętrzną. Prezydent Trump jest bardzo szarpany we wszystkie strony. Usiłuje mu się tam drogą najczęściej fake news, czyli fałszywych informacji medialnych, przypisać różnorodne, niecne czyny. Co zresztą prezydent Trump, jeżeli znamy jego osobowość, no my trochę ją znamy, no jest człowiekiem impulsywnym i energicznym bardzo. Trochę żal, że prezydent stwierdził zawsze, że zdaje sobie sprawę z tego, że to właśnie amerykańska Polonia była tym czynnikiem, który pomógł mu znakomicie w wygraniu wyborów prezydenckich i zawsze deklarował, że że Polska dla niego jest ważna i wroga. No w tym przypadku okazało się inaczej. Ale dobrą stroną tego wszystkiego jest, że ta ustawa właściwie technicznie rzecz biorąc, ta ustawa nie nakłada na Polskę żadnych zobowiązań i kar oprócz tego, co ma wynikać podobno z podpisania umowy w Terezinie w 2009 roku. A ta umowa mówi, że tak, oczywiście należy zwracać rodzinom ofiar Holokaustu należne im mienie, które utracili w wyniku wojny i późniejszych działań władz komunistycznych. No i tak, zgodnie z literą, to właściwie nie jest to takie groźne. Mi się wydaje, że tak właśnie interpretowały to władze polskie ostatnio, ale praktycznie może to prowadzić do jakichś dość dowolnych roszczeń ze strony właśnie zorganizowanego przemysłu Holokaustu, które mogą nawet iść w bardzo znaczne kwoty, miliardy dolarów. Także potencjał dużego niebezpieczeństwa dla Polski z tego podpisu prezydenta niestety wynika. Chociaż z litery tej ustawy nie musi to wynikać.
To teraz przejdźmy do sprawy pomnika Katyńskiego. Co w tej historii w ostatnich 24 godzinach się zdarzyło?
W ciągu ostatnich 24 godzin, trochę więcej niż 24 godziny, wczoraj po południu była konferencja prasowa zwołana przez dwóch spośród dziesięciu członków Rady Miejskiej Jazzy, czyli to byli ci, którzy właśnie są stronnikami, uważają, że pomnik Katyński nie powinien być przenoszony, ani powinien po prostu pozostać tam, gdzie stoi. Na ten temat zresztą była odpowiednia decyzja Rady Miejskiej, a raczej dwie kolejne decyzje Rady Miejskiej z roku 86 i 89. Pomnik jest umiejscowiony, gdzie stoi, na mocy decyzji zarządzenia Rady Miejskiej z 89 roku. W tym zarządzeniu mówi się, że pomnik ma być tam po prostu permanentnie usytuowany, czyli poprze czasy. No, jak się okazuje, dziwnie z tym prawem, bo nagle może się okazać, że praktycznie jednoosobowa decyzja burmistrza miasta może nam pomnik przenieść albo w ogóle skasować. Dzisiaj natomiast o 6 wieczorem była sesja Rady Miejskiej, na którą wybraliśmy się znaczna ilość przedstawiciele Komitetu Obrony Pomnika Katyńskiego byli tam obecni i zapisali się do głosu w tej właśnie sesji. Sesja trwała 6 godzin, dlatego że to była normalna sesja obrad Rady Miejskiej połączona z dyskusjami publicznymi i głosowaniami nad około 30 rozporządzeń Rady Miejskiej. A następnie tradycyjnie nastąpiła sesja wolnych wniosków. W tejże to sesji wolnych wniosków zapisało się 5 członków do głosu, 5 członków Komitetu Obrony Pomnika Katyńskiego. Ale w ogóle zapisanych do głosu było chyba 30 osób, z tego około 6, 18 dotrwało do późnej godziny. Właściwie przed chwilą się skończyło, ledwie przed północą naszego czasu. Ciekawe jest, że tak, spośród tych osób, które się wypowiadały na temat pomnika Katyńskiego, a ich było chyba 16 z 18, znakomita większość, o wszystkie dokładnie, wypowiadały się, że pomnik należy pozostawić tam, gdzie stoi. Oprócz 5 członków naszego komitetu było tam jeszcze parę osób z Polonii. Ale co jeszcze ciekawsze, to 5 spośród tych, którzy zabierali głos, to byli Amerykanie, którzy z Polską nie mają nic wspólnego. Również chcieli, żeby ten pomnik tam pozostawić. Czyli znakomita większość wypowiadających się była za pomnikiem. Ale z drugiej strony, myśmy tam poszli po prostu, bo trzeba było, to było to konieczne. ale nie mieliśmy większych nadziei na to, że cokolwiek wyniknie z tego naszego tam pobytu, bo musimy sobie zdawać sprawę, że Jersey City jest miastem, które posiada model władzy, który nazywa się tutaj mocny burmistrz, słaba rada. To znaczy w zasadzie burmistrz ma po prostu bardzo szeroki plenipotencje. Może sobie rządzić dosyć samodzielnie. No a w dodatku jeszcze jest tak, że w wyniku wyborów do tej rady w tej chwili zostało się mniej więcej, skład tej rady jest mniej więcej taki, że jest tam znaczna przewaga stronników burmistrza. Także właściwie no, zrobiliśmy to po prostu, żeby było wiadomo, żeby dać do zrozumienia Radzie Miejskiej, jakie jest nasze stanowisko. A choć nie mieliśmy szczególnych nadziei, że coś zmieni w sprawie. Coś, co może zmienić bieg tej sprawy, to są dwa wnioski sądowe, które zostały w tym kontekście złożone, które domaga... Jeden wniosek jest w sądzie federalnym, drugi jest w sądzie stanowym, w Jersey. I one po prostu w każdym razie blokują sprawę wyniesienia pomnika na jakiś okres czasu. Normalnie to zgodnie z naszym prawem wygląda w ten sposób, że skoro burmistrz chce pomnik usunąć, jeżeli ten wniosek zostanie do sądu zaskarżony, to sąd, o ile się przychyli do naszego za dwie rzeczy. Po pierwsze, burmistrz musi zrobić coś, co się nazywa show call. To znaczy wykazać, uargumentować, że z takiego pociągnięcia wyniknie korzyść dla mieszkańców Jersey City. I druga rzecz to jest to, że właśnie następuje blokada działań administracyjnych do czasu jakiegoś uzgodnienia między stronami albo jakiegoś werdyktu sądowego. I tak ta sprawa na dzisiaj wygląda. Wydaje się, że te wnioski sądowe będą zaakceptowane, czyli prawdopodobnie pomnikowi na razie nie grozi wyniesienie czy rozebranie, no ale to jest krótki okres czasu, może jakieś najwyżej 2 miesiące.
Bo kiedy...
W ciągu tego czasu będziemy prawdopodobnie, zobowiązany do kontaktowania się z nami i negocjowania. Dyskutowanie, co z tym pomnikiem zrobić.
A czy w ogóle doszło do jakichś spotkań z burmistrzem Fulopem, czy nie?
A to jest ciekawe pytanie. Ja o niczym nie wiem, jako rzecznik i członek Komitetu Obrony Pomnika. Do mnie nie doszły takie oficjalne głosy. Plotki chodzą, że burmistrz wyszedł z jakąś propozycją jakiegoś dialogu, wobec jakichś innych środowisk polonijnych prawdopodobnie. Ale to znowu jest sprawa, o której ja niestety na razie nic nie wiem.
A czy jest jakiś polityk znany, który próbuje coś zrobić? Znaczy albo ktoś z rządu, albo z parlamentu?
Zdaje się, że senator stanu New Jersey, niejaki pan Wiśniewski, dobrze sobie przypominam, napisał list do burmistrza Fulopa, no został napisany, został odebrany i tyle. A jeszcze obydwaj są z tej samej partii demokratycznej, no to burmistrz sobie no jednak jeszcze ma prawo rządzić, no trudno, no, taka twarda rzeczywistość.
Proszę powiedzieć, czy bardziej jest to interpretowane jako przypadek biznesowy, że rzeczywiście jest deweloper, są wielkie pieniądze, miliardy dolarów zainwestowane gdzieś w okolicach tego miejsca, kampania wyborcza, która była opłacona burmistrza Fulopa przez firmę deweloperską, gdzieś tam informacja o tym, że to było 250 tysięcy dolarów, czy też wątek antypolski jest tutaj ważniejszy?
Jeżeli pan pyta o jakieś łamanie prawa przez burmistrza, no to trzeba by to udowodnić. Oczywiście plotki są, które coś takiego sugerują. I rzeczywistość prawda jest taka, że burmistrz na pewno ma jakiś plan, którego nie ujawni. żeby coś w tym miejscu zmienić, coś tam dobudować czy wybudować. Ale właśnie tych planów burmistrz nie ujawnia publiczności wcale. Tylko są takie niejasne sformułowania, że tam będzie jakiś tam park rozrywki. To jest bardzo piękne miejsce, nie wiem, czy pan tam był, na brzegu rzeki Hudson, a jest piękne molo tuż obok, właściwie z pomnika można wejść sobie na to molo na rzekę. Także teren jest bardzo atrakcyjny. No i oczywiście są jakieś wielkie pieniądze, no bo ten deweloper, bo to już zdaje się słowo w polskim się przyjęło, ma takiego, znane jest jego nazwisko, nazywa się DiMarco, ktoś tam chce zainwestować. No oczywiście, że wielkie pieniądze wchodzą w grę, chociaż może się, chociaż jest to całkiem niewykluczone, że dochodzi do tego jakaś sprawa polityczna, jakaś akcja antypolska. No jak wiadomo, Polska w tej chwili jest atakowana ze wszystkich stron, no przede wszystkim ze strony środowisk związanych z przemysłem holokaustu.
Patrzę teraz, patrzę na zdjęcie pomnika, a w tle dwie wieże, bo to zdjęcie zrobione jeszcze przed 11 września 2001, czyli to jest właściwie z tego punktu widzenia widać, z podpomnika widać Manhattan, widać po drugiej stronie rzeki, widać dwie wieże i pod tym pomnikiem, wtedy kiedy był 11 września 2001, gromadzili się ludzie i przy tym pomniku też jest tablica z tego, co wiem, dotycząca ofiar zamachu terrorystycznego.
Dokładnie tak. Pomnik nie jest czysto polski, jest to w tym sensie, to jest zresztą dobrym argumentem na użytek amerykańskiej opinii publicznej. Pomnik owszem jest pomnikiem katyńskim, czyli przede wszystkim poświęcony jest ofiarom zbrodni katyńskiej, ale dodatkowo został poświęcony wszystkim żołnierzom służącym w amerykańskich siłach zbrojnych, którzy zginęli podczas II wojny światowej. To nastąpiło niemal zaraz po usunięciu pomnika, także jest tam bardzo silny element amerykański, znaczy amerykańskiej pamięci, świadomości narodowej, a po zamachach w 2001 roku dodatkowo zmurowana tam została właśnie tablica upamiętniająca ofiary tych zamachów terrorystycznych. Także jak najbardziej. No zresztą cóż, ja jestem w posiadaniu zdjęcia, które jakiś fotograf związany z Polonią dokonał właśnie 11 września 2001 roku, na którym ten pomnik, to jest bardzo dramatyczne zdjęcie, ten pomnik stoi na tle płonących wież manhattańskich. I to widzi naokoło rzeczywiście, jak pan mówi, tłum ludzi, którzy patrzą ze zgrozą, co się tam na tym Manhattanie dzieje. Także dokładnie tak. Po tej chwili zamiast dwóch dawnych wież istnieje jedna jeszcze chyba wyższa wieża. Nadal to wygląda bardzo pięknie. No, tak jak mówię, to bardzo piękne miejsce, bardzo piękna lokalizacja do tego pomnika.
Jak pan myśli, kiedy będziemy mogli przekazać optymistyczne informacje, że burmistrz Fulop uległ presji i zrezygnował ze swojego pomysłu?
Tak jak pan słusznie zauważył, w grę zapewne wchodzą wielkie pieniądze. Wchodzą wielkie pieniądze, szanse na przezwyciężenie takiej sytuacji wbrew wielkim pieniądzom, bez posiadania tychże wielkich pieniędzy, które mogłyby to zrównoważyć, są raczej niewielkie. Ale no, jeszcze istnieje proces prawny, który jest naszą tutaj nadzieją i właśnie zobaczymy, co z tego procesu prawnego może wyniknąć. Jak już naświetlałem państwu ten proces prawny, który polega na tym, że w pewnym sensie zmusza burmistrza Szkulota do jakiegoś dialogu. No i pozostaje wreszcie kwestia własności, po prostu własności samego pomnika. Ktoś ma prawo, prawda, do tego pomnika. Jedną rzeczą jest prawo do miejsca, do ziemi, nad którym pomnik stoi, a drugim, gdzieś tam jest sam pomnik. Kiedy to może nastąpić? Trudno powiedzieć. ale w każdym razie sprawa musi się w jakiś sposób wyjaśnić w ciągu 2 miesięcy. Jedną z wersji, którą słyszałem, a no, burmistrz po prostu dostarcza kilku wersji, jednej wersji, a drugą, jest przeniesienie tego pomnika, to jest bardzo niedaleko, to jest 2 bloki, czyli 2 skrzyżowania dalej, w głąb miasta, dlatego, że napisał burmistrz, że ma zamiar przenieść ten pomnik w miejsce, które było określone przez pierwsze zarządzenie Rady Miejskiej w roku 1986, który właśnie tam niedaleko w głąb miasta by ten pomnik tam przeniosło. Gorzej byłoby, gdyby pomnik został po prostu rozmontowany i ukryty gdzieś w magazynie na nieokreślony czas. To jest najgorsza możliwość.
I na to,
Ciągle trzeba po prostu walczyć, żeby tak się nie stało.
Bardzo serdecznie dziękuję. Dobrej nocy panu życzymy. Andrzej Burkhardt, rzecznik Komitetu Katyńskiego New Jersey, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo. Nazywam wszystkim państwu. Miłego dnia. Wszystkiego dobrego.
W Warszawie na zegarze godzina 7:31. Przy telefonie z New Jersey przenosimy się do Bejrutu. Abuna Kazimierz Gajowy przy telefonie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, marhaba. Baba Helheir z Bejrutu.
Informacja, Iran zaatakował Izrael. Wprawdzie ta informacja jest ze znakiem zapytania. Jest jakaś odpowiedź Izraela. Co o tej sprawie mówią dzisiaj media w Bejrucie?
No oczywiście przede wszystkim chciałbym podkreślić, że z niepokojem obserwujemy to, co się dzieje w regionie, ale też uważam, że i wy też w Warszawie nie mniejszy niepokój macie to, co się dzieje, bo to dotyczy całego świata, nie tylko nas. No oczywiście my dzisiaj słuchamy tego, co mówią rzecznicy poszczególnych armii tu związanych w ten konflikt. To, co słyszeliśmy od pana Jonathana Konrikusa, czyli rzecznika armii izraelskiej, to wyglądałoby na to, że Iran, będący właśnie obecny ze swoimi siłami w okolicach Damaszku, wystrzelił no, około 20 rakiet w kierunku pozycji wojskowych izraelskich na Golanie. Oczywiście takie wiadomości jak to, że niektóre zostały unieszkodliwione, że powiedzmy szkody są ograniczone, to są takie typowe powiedzmy zbitki słowne każdego rzecznika każdej armii. Odwrotnie też na odpowiedź izraelską rzecznik armii syryjskiej powiedział, że praktycznie wszystkie ich pociski zostały unieszkodliwione. Czyli coś musi być na rzeczy, skoro z obydwu stron te informacje popłynęły. Oczywiście wiadomo, że jest to próba sił. Po tym, co zdecydował pan prezydent Trump dwa dni temu, no to oczywiście tutaj teraz po prostu jest taka sytuacja jakby na macie 2 zapaśników, którzy po prostu no, próbują się i każdy w jakiś sposób no, prowokuje drugiego. Izrael oświadczył również, że to była jeden z największych ataków ostatnich lat, jakie przeprowadziła armia izraelska, zwłaszcza lotnictwo, podkreślając, że tym razem wszystkie samoloty wróciły do swojej bazy. Czyli jednym słowem dla nas tutaj obserwujemy, jak powiedziałem, z niepokojem, ale myślę, że cały świat też obserwuje z niepokojem. Oczywiście my jesteśmy w szczególnej sytuacji w Libanie, bo jesteśmy jeszcze pod wrażeniem świętowania ostatnich niedzielnych wyborów. Rezultaty są takie, jakie są. My patrzymy od strony pozytywnej, że w ogóle te wybory były. Patrzymy też od strony pozytywnej, że powiedzmy partia, która no, po części reprezentuje, zwłaszcza te prawicowe, powiedzmy, ugrupowania chrześcijańskie, no, podwoiła swoją, powiedzmy, swoje miejsca w parlamencie, bo jest, będzie aż 16 właśnie posłów, co pozwala stworzyć klub parlamentarny i będziemy po prostu w jakiś sposób też interweniowali w politykę dotyczącą chociażby no, tego, co robi Hezbollah tutaj na Bliskim Wschodzie, nie tylko w Libanie. Oczywiście wszyscy wiemy już od kilku dni, że te wybory w jakiś szczególny sposób ta partia wygrała, bo nie tylko osiągnęła pełnię swoich głosów, które im przynależą jako szyitom, 27, ale razem ze swoimi powiedzmy no, sojusznikami, nie tylko muzułmanami, ale również niektórymi chrześcijanami, zwłaszcza z partii aktualnego prezydenta, mają większość w parlamencie, 67 głosów na 128 miejsc właśnie w parlamencie libańskim. Oczywiście reakcja Izraela już kilka dni temu, która powiedziała, była taka, że już nie będzie rozróżniania między Hezbollahem jako siłą oporu, która atakuje Izrael i my atakujemy ich. Dla Izraela po tych wyborach Liban i Hezbollah to jedno, Hezbollah i Liban to jedno. Jest to bardzo niebezpieczne, no bo wtedy powiedzmy jakiekolwiek poczynania tej partii, no w jakiś sposób za te poczynania będziemy odpowiadać wszyscy według właśnie tych doniesień z Izraela. Z drugiej strony jest coś pozytywnego, że w tym momencie, kiedy ten Hezbollah jest w tym parlamencie właśnie no, z tą przewagą, jaką ma, wydaje mi się, że pójdzie po rozum do głowy, że nie będzie już taki nonszalancki, że nie będzie powiedzmy taki prowokatorski, bo na pewno weźmie też na serio te ostrzeżenia albo powiedzmy tą decyzję, to oświadczenie Izraela, że w zasadzie no, w jakiś sposób to, co zrobi jako partia, będzie powiedzmy później no, konsekwencją dla całego Libanu. Czyli jednym słowem obserwujemy, słuchamy i też z takim punktem zapytania, bo oczywiście zdajemy sobie sprawę nie od dzisiaj, że to jest po prostu wojna psychologiczna, również to jest też wojna informacyjna. I ile w tym wszystkim jest prawdy, nie wiadomo. Mieszkańcy Damaszku, których słyszałem w telewizji syryjskiej, opowiadają, jak to widzieli właśnie spektakl na niebie, gdzie ich świetna armia trafiła wszystkie pociski, które leciały w stronę właśnie baz irańskich w okolicach Damaszku. Jaka jest prawda? Prawda jest taka, że właśnie jest to próba sił, i miejmy nadzieję, że tylko na tej próbie się skończy. Dla nas i oczywiście dla nas.
Ale taka sytuacja, w której jedna armia strzela rakietami w drugą armię i druga armia odpowiada, nazywa się wojną. Czy to jest wojna, czy to są fajerwerki?
Nie, no to oczywiście, jak powiedziałem, to nie mamy do czynienia z regularną wojną i nie wiemy nawet na ile to jest prawdziwe, ile tych pocisków w ogóle było wystrzelonych i w którą stronę i co trafiły, jak również ta odpowiedź. Także praktycznie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, no, na ile ta próba po prostu była, powiedzmy, taka, jaką jest opisywaną przez obydwu, powiedzmy, rzeczników armii, które są aktualnie, powiedzmy, zaangażowane. Także na pewno to nie jest wojna, to nie ma dyskusji, to nie jest wojna. To jest po prostu, powiedziałbym, próba sił, to jest prowokacja i tutaj chodzi o to, żeby zobaczyć, kto się bardziej wysili. Ta prowokacja była bardzo potrzebna przede wszystkim prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Przecież od razu jego, powiedzmy, doradcy, powiedzmy, oznajmili, oto właśnie pan prezydent miał rację. Tak, czy to utwierdza go całkowicie w podjętej już wcześniej decyzji o zerwaniu tego właśnie układu z Iranem w sprawie właśnie no, zniesienia częściowo embarga za cenę właśnie zaprzestania, powiedzmy, tych wszystkich działań, które miałyby doprowadzić do produkcji bomby atomowej. Także na pewno jest wiele, są tysiące specjalistów, którzy nad tym pracują, gdzie kogo uderzyć, od czego zacząć, jak sprowokować po prostu, żeby no, medialnie, powiedzmy, przekonać świat, że się ma rację. Także to na pewno nie jest wojna i znowu, powiedzmy, jako słuchając właśnie tych wszystkich obserwatorów, dziennikarzy, którzy dzisiaj rano się opowiadali, no i oczywiście tego mojego małego doświadczenia powiem, to jeszcze nie czas na wojnę, także to nie będzie na pewno, nie jest i nie będzie na razie żadna wojna, tym bardziej jak mówię, z punktu widzenia libańskiego może to brzydko jest powiedzieć, ale my tak wiemy już od dziesiątek lat, że dopóki gdzieś tam powiedzmy ta wojna się toczy poza granicami Libanu, lepiej dla Libanu, chociaż oczywiście bierzemy pod uwagę cierpiących ludzi, czy powiedzmy tych, którzy po prostu no, codziennie gdzieś tam giną. Liban wie o tym, że dopóki konflikt będzie w Jemenie, dopóki konflikt będzie w Syrii, dopóki będą uchodźcy w Libanie, no Liban będzie bezpieczny i jest bezpieczny. My po prostu tego w ogóle nie odczuwamy inaczej niż wy to odczuwacie. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że bardziej jesteście zakłopotani w Warszawie niż my w Bejrucie, dlatego że zawsze te wszystkie konflikty bardziej strasznie wyglądają przez okienko telewizora i z przeczytanych newsów po prostu w internecie niż my tutaj na co dzień.
Dlatego my dzwonimy do Abuny Kazimierza Gajowego, żeby nam opowiedział, jak jest. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Bejrutu.
Pozdrawiamy serdecznie ze słonecznego dzisiaj po bardzo obfitych deszczach wczoraj i przedwczoraj.
A my odpowiadamy ze słonecznej Warszawy i teraz po wizycie w New Jersey, w Bejrucie zobaczymy, co dzieje się na Saskiej Kępie.